Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dzisiaj będzie ciąg dalszy tematu o parkach narodowych. Jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ w całej Europie występuje zagrożenie bioróżnorodności, a wiąże się ono z utratą siedlisk. Około 70% gatunków doświadcza utraty siedlisk, a więc miejsc bytowania i rozrodu. Ilość ptaków związanych z terenami uprawnymi zmalała o 20 do 25% między rokiem 1990 a 2007. Dalej idzie nadmierna eksploatacja. Około 30% gatunków jest zagrożonych w związku z przeeksploatowaniem ekosystemów. 46% zasobów ryb odławiano ponad maksymalny biologiczny limit, co oznacza, że niektóre z nich mogą się już nie odnowić. Dalej idą zanieczyszczenia. Pomimo znacznej poprawy w niektórych obszarach, ciągle jeszcze 26% gatunków jest zagrożonych przez obecność w środowisku pestycydów, w szczególności nawozów fosforowych i azotowych. Wreszcie mamy zjawisko inwazji gatunków obcych. Zjawisko to narasta. Około 22% gatunków jest zagrożonych w wyniku ekspansji gatunków obcych. I wreszcie zmiany klimatu. Obserwuje się zmiany zasięgu niektórych gatunków w związku ze zmianami klimatu. Zmiany te czasem łączą się lub pogłębiają inne zagrożenia. Stąd też waga parków narodowych. Parki narodowe są najbardziej zróżnicowanymi przyrodniczo obszarami w naszym kraju. Określenie narodowe stawia je w grupie obiektów najcenniejszych, którymi opiekować się powinniśmy wszyscy, a więc całe społeczeństwo. Opiekować się to znaczy przede wszystkim chronić, zachowywać dla przyszłych pokoleń. Aby to realizować, parki trzeba poznawać ich przyrodę, położenie i znaczenie. Poznawanie przyrody jest szczególnie ważne dla młodego pokolenia. Ono bowiem wkrótce będzie gospodarzem ziemi i kraju. Ono decydować będzie o stanie przyrody i jej kształcie. Od niego zależeć będzie funkcjonowanie oraz sposób przyszłego życia. Tworzone są rozporządzeniem Rady Ministrów na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych. Spełniają funkcje ochronne, naukowe, dydaktyczne i turystyczne. Skupiają zasoby przyrody żywej i nieożywionej. Podlegają ochronie ścisłej, częściowej lub krajobrazowej. Turystyka w nich ma charakter poznawczy. Odbywa się po wyznaczonych szlakach lub na ściśle określonych terenach. Parki w Polsce odwiedza rocznie od 10 do 12 milionów ludzi. W niezniszczonych ekosystemach parkowych występuje zwykle od 8 do 10 tysięcy gatunków, mikroorganizmów, zwierząt i roślin. Fauna parków narodowych zawiera prawie wszystkie gatunki ssaków występujących w Polsce. Około 200 gatunków ptaków i kilka tysięcy owadów. W parkach ma ostoję wiele rzadkich gatunków objętych ochroną, mianowicie żubr, niedźwiedź, kozica, świstak oraz wszystkie nasze drapieżne ptaki. W parkach narodowych znalazło ochronę 317 zespołów roślinnych na ogólną liczbę 407 zespołów występujących w kraju. Na obszarach parków występuje 180 gatunków roślin objętych ochroną. omówmy kilka z tych parków. Mianowicie mówiłem tutaj o Białowieskim Parku Narodowym, dzisiaj o Babiogórskim Parku Narodowym. Grzbiet Babiej Góry, stanowiący serce parku, jest najwyższym po Tatrach masywem górskim w Polsce. Na jej stokach zobaczyć można ukształtowany w naturalny sposób piętrowy układ roślinności. W piętrach najniższych, reglu dolnym i górnym, dominują lasy. Zachowały się tu fragmenty prastarej Puszczy Karpackiej oraz pierwotnego boru świerkowego. Ponad nim rozciąga się obszar zajęty głównie przez kosodrzewinę, a u szczytu Babiej Góry można zobaczyć typowe murawy wysokogórskie. Wierzchołek góry uważany jest za najpiękniejsze miejsce widokowe w Polsce, gdyż przy dobrej widoczności można stąd zobaczyć Tatry, Pieniny, Chocz, Małą Fatrę i pasma Beskidów. Walory przyrodnicze i krajobrazowe parku można podziwiać, korzystając z licznych znakowanych szlaków turystycznych. Większość z nich zbiega się przy schronisku na Markowych Szczawinach. Tradycyjną architekturę tych okolic, a także zachowane i kultywowane zwyczaje miejscowej ludności, przybliża Orawski Park Etnograficzny. Ośrodek edukacyjny Babiogórskiego Parku Narodowego składa się z ekspozycji stałej i ogrodu roślin babiogórskich. Ekspozycja stała przedstawia walory przyrodnicze i krajobrazowe parku, a także przedmioty związane z dziedzictwem kulturowym górali zamieszkujących podnóża Babiej Góry. Ośrodek organizuje specjalne prelekcje, pokazy slajdów oraz filmów związanych z edukacją ekologiczną. Zajęcia prowadzone są również w terenie, na szlakach Babiogórskiego Parku Narodowego pod opieką przewodnika. Warto też sięgnąć po wydawnictwa poświęcone przyrodzie Babiej Góry oraz zobaczyć ogród roślin babiogórskich. Biebrzański Park Narodowy. W północno-wschodniej Polsce, niedaleko Nowego Dworu, bierze swój początek Biebrza, jedna z nielicznych rzek, której dolina do dziś zachowała charakter zbliżony do naturalnego. Ta silnie meandrująca rzeka, z licznymi zakolami i starorzeczami, stała się osią największego parku narodowego w naszym kraju. Park chroni niespotykane gdzie indziej tereny bagienno-torfowe oraz związany z nimi szczególnie bogaty świat ptaków. Szata roślinna Doliny Biebrzy odznacza się dużą różnorodnością i naturalnością. Podłoże sprzyja tu rozwojowi zbiorowisk roślin wodnych, bagiennych i torfowych. Sąsiadujące ze sobą trzcinowiska, szuwary, mechowiska, podmokłe łąki tużycowe i bagienne lasy tworzą krajobraz z zauważalną strefowością ekologiczną. W bagiennych lasach występuje głównie olsza czarna, która jako jedno z nielicznych drzew potrafi przetrwać na podmokłych terenach. Na bagnach biebrzańskich, które dla ornitologów są prawdziwym rajem, zatrzymuje się w czasie wędrówek i gniazduje wielokrotnie więcej ptaków niż w innych dolinach rzecznych Polski i Europy. Stwierdzono tu występowanie 270 gatunków ptaków, w tym około 180 lęgowych. Bagna biebrzańskie są największą w Polsce ostoją łosia. Bieszczadzki Park Narodowy to kraina niezwykle malowniczych pejzaży, czystych górskich strumieni, lasów i połonin. Ochronie podlega tu charakterystyczny dla Karpat Wschodnich krajobraz i unikatowa przyroda. Lasy parku, zajmujące większą jego część, zachowały w dużym stopniu swój pierwotny charakter. W drzewostanach dominują buki, jodły i jawory. Wędrując bieszczadzkimi ścieżkami spotkać można wiele śladów historii tych okolic. Opuszczone pola i łąki stały się terenem naturalnej sukcesji lasu. Porastają je powstałe w naturalny sposób zarośla olszy szarej. Na śródleśnych polanach, będących pozostałością gospodarki pasterskiej, posadzono w dawnych latach świerki i modrzewie. Ponad lasami rozpościera się piętro bieszczadzkich łąk, połonin. Z ich wierzchołków, pokrytych kobiercami muraw alpejskich, widać piękne panoramy gór. Szczególnie cennymi elementami tutejszej przyrody są zwierzęta. Niedźwiedzie, wilki, rysie i bobry. W parku prowadzi się również hodowlę starej, ginącej rasy koni huculskich. W lutowiskach w Bieszczadzkim Parku mamy ośrodek informacyjno-edukacyjny. Ośrodek organizuje i prowadzi na zamówienie wykłady edukacyjne, warsztaty integrujące dla samorządów i społeczności gmin bieszczadzkich, czasowe wystawy, konferencje i szkolenia tematyczne i sympozja oraz zielone szkoły. Goście mogą tutaj otrzymać informacje o zwiedzaniu parku, bazie noclegowej i rajdach konnych. Do dyspozycji turystów pozostaje też grupa wykwalifikowanych przewodników bieszczadzkich i instruktorów jazdy konnej i narciarstwa. W ośrodku można kupić wydawnictwa związane z parkiem, odwiedzić bibliotekę i galerię bieszczadzkich artystów. Zaplecze edukacyjne parku tworzą również Muzeum Przyrodnicze, jedno z największych w Polsce, ośrodek naukowo-dydaktyczny w Ustrzykach Dolnych i terenowa stacja edukacji ekologicznej w Suchych Rzekach. Narodowy Bory Tucholskie leży w największym w kraju kompleksie leśnym Borach Tucholskich. Dlatego też lasy zajmują znaczną jego powierzchnię. Teren parku, ukształtowany przez lodowiec skandynawski, pokrywają ubogie gleby zbudowane głównie z piasków i żwirów. W lasach rosnących na takich siedliskach głównym składnikiem drzewostanów są sosny. Krajobraz urozmaicają doliny, rynny jezior i pagóry wydmowe. Spośród jezior szczególnie ciekawe są jeziora lobeliowe, o kryształowo czystej wodzie i rzadkiej roślinności. Osobliwością jest obszar zwany Strugą Siedmiu Jezior. Najważniejszymi rzekami parku są Brda, znany szlak kajakowy i Czerwona Struga. Park sąsiaduje z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym, chroniącym przyrodę oraz walory kulturowe południowej części Kaszub. Mamy tam sale wykładowe i audiowizualne Parku Narodowego Bory Tucholskie. Sale przeznaczone na działalność edukacyjną znajdują się w siedzibie parku. Ciekawe zajęcia odbywają się również w terenie, między innymi na ścieżce dydaktycznej Struga Siedmiu Jezior. W parku organizowane są też kursy o tematyce ekologicznej, plenery przyrodnicze dla młodych artystów, konkursy wiedzy przyrodniczej oraz zielone szkoły i zielone lekcje i biwaki. Drawieński Park Narodowy, będący częścią kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej, chroni szczególnie cenne odcinki rzeki Drawy i Płocicznej wraz z otaczającymi je lasami. Głęboko wcięte w polodowcowy teren koryta obu rzek tworzą malowniczo meandrujące zakola. Wśród lasów parku najcenniejszymi pod względem przyrodniczym są lasy bukowe i dębowo-bukowe. Szczególną opieką otacza się tu wyjątkowo piękne dęby i buki liczące po 300-400 lat. Najstarsze z nich znajdują się w rezerwatach Radęcin i Dębina. Bory sosnowe oraz zachowane w dolinach rzek lasy Łęgowe i Olsy dopełniają obrazu lasów tego obszaru. Ważnymi elementami przyrody parku są torfowiska, siedliska wielu rzadkich gatunków roślin. Bogaty świat zwierząt reprezentują liczne gatunki płazów, gadów, ptaków i ssaków. Na uwagę zasługują żyjące w czystych i dobrze natlenionych wodach ginące gatunki ryb. Łosoś, troć wędrowna i jeziorowa. Spływ kajakowy Drawą uważany jest za jeden z najpiękniejszych w Polsce. Gorczański Park Narodowy. Już w 1927 roku hrabia Ludwik Wodzicki z Poręby Wielkiej utworzył w rejonie Turbacza najwyższego wzniesienia Gorców leśny rezerwat przyrody. Niespełna 60 lat później góry te objęto najwyższą formą ochrony. Wśród łagodnych, kopulastych szczytów Gorców dominują wraz z Turbaczem Jaworzyna Kamienicka, Kiczora, Kudłoń, Czoło Turbacza i Gorc Kamieniecki. Stoki gór pokrywają w większości lasy. Znaczna ich część liczy sobie ponad 100 lat. Podobnie jak w innych górach, roślinność Gorców cechuje piętrowy układ. W niższych partiach spotkać można lasy liściaste i mieszane, w wyższych iglaste, głównie świerkowe. Wyjątkowym bogactwem florystycznym cechują się polany reglowe, ukształtowane przez wielowiekową gospodarkę pasterską. Zajmują one niewielki procent powierzchni parku, jednak ich obecność ma ogromne znaczenie dla ochrony bioróżnorodności krajobrazu. Naturalna szata roślinna Gorców sprzyja występowaniu wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Ciekawymi śladami dawnej kultury pasterskiej są drewniane szałasy powstałe na przełomie XIX i XX wieku. Park posiada dobrze wyposażoną salę audiowizualną, w której prowadzone są różnorodne zajęcia dla uczniów wszelkiego typu szkół. Park świadczy odpłatne usługi w zakresie zajęć stacjonarnych i terenowych po uzgodnieniu telefonicznym. W dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego znajduje się biblioteka, w której zgromadzono ponad 3500 tytułów, w tym prac naukowych dotyczących przyrody parku. Można też nabywać tu wydawnictwa parku. Przez cały rok czynna jest wystawa fotograficzna. Park Narodowy Gór Stołowych utworzony został w Sudetach Środkowych na terenie jedynych w Polsce gór płytowych o charakterystycznej warstwowej budowie geologicznej. Osobliwością i symbolem parku są ciekawe formy skalne. W wyniku dużej podatności piaskowców na erozyjną działalność wody i wiatru powstało tutaj wiele form skalnych o fantastycznych kształtach, przypominających postaci olbrzymich roślin, zwierząt i ludzi. Za najciekawsze uchodzą zgrupowania skalnych ścian, wież i grzybów spotykane na Szczelińcu Wielkim, najwyższym szczycie gór stołowych, jak również w błędnych skałach, których nazwa pochodzi od labiryntu wąskich uliczek i tuneli utworzonych przez piaskowcowe skały. Sięgające średniowiecza osadnictwo na tych terenach wywarło swój wpływ na szatę roślinną gór stołowych. Tylko niewielki obszar zajmują lasy o charakterze zbliżonym do naturalnego, z bukami, jodłami i wiązami w drzewostanie. Częściej spotkać tu można lasy świerkowe sztucznego pochodzenia. Bogactwem gór stołowych jest reprezentowana przez wiele gatunków roślinność łąkowa i torfowiskowa, a także ciekawy świat zwierząt. Pamiątkami dawnych czasów są ruiny warownych grodów Homole, Ratno i Radków, pochodzących z przełomu XIII i XIV wieku. Park ten posiada dydaktyczno-muzealny ośrodek. Poleca on szeroki wachlarz zajęć z aktywnych form edukacji przyrodniczej. Dysponuje salą audiowizualną na 25 osób. Prowadzi również działalność wydawniczą. Osoby zainteresowane mogą kupić tu mapy, foldery i przewodniki. W czerwcu 2001 roku zostało otwarte pierwsze w Polsce Muzeum Żaby, poświęcone całkowicie tej bardzo pożytecznej grupie zwierząt. Kampinoski Park Narodowy położony jest na nizinie środkowo-mazowieckiej, na północny zachód od Warszawy. Ochroną objęty jest tu fragment pradoliny Wisły, a wraz z nim przyroda i dziedzictwo Puszczy Kampinoskiej. Wydmy i obszary bagienne są najbardziej charakterystycznymi elementami tutejszego krajobrazu. Tak kontrastowe środowiska sprzyjają różnorodności świata roślin i zwierząt. Obszary wytm śródlądowych pokryte są głównie lasami, w których dominują sosny. Bagna porastają łąki, turzycowiska, zarośla i lasy olchowe. Park i dolina nieuregulowanej Wisły ze starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami i zaroślami stanowią ważne miejsce bytowania wielu zwierząt. Wśród nich znajdują się gatunki przywrócone naturze. Łoś, będący symbolem parku, bóbr oraz ryś. Tereny parku mają bogatą historię związaną z walkami o niepodległość. Jej świadkami są mogiły powstańców i cmentarze wojenne. A teraz informacja o samochodach w lasach. Szczególnie narażone są lasy w okresie wysypu grzybów, jagód i malin oraz oczywiście w sezonie wakacyjnym. Każdy wjazd pojazdu mechanicznego do lasu na obszary wyłączone z ruchu samochodowego powoduje mechaniczne niszczenie runa leśnego, często wraz z roślinami chronionymi, kaleczenie krzewów i podrostu. Masowe rozjeżdżanie płazów, gadów i owadów drapieżnych, żerujących na otwartej przestrzeni dróg i ścieżek leśnych. Wypłaszanie zwierzyny i ptactwa z naturalnych ostoi i niepokojenie ich, szczególnie w okresie lęgów i wychowywania potomstwa. Przeszkadzanie turystom niezmotoryzowanym, pragnącym ciszy i odpoczywającym od obciążeń życia w mieście. Przewożenie i wnoszenie do lasu zwykle przypadkowe nasion gatunków obcych, a więc zaśmiecanie w cudzysłowie naturalnych zespołów roślinnych. Zanieczyszczanie smarami i olejami gleby i ściółki oraz zatruwanie gazami spalinowymi powietrza. W czasie szybkiej jazdy wieczorem lub nocą niszczenie setek tysięcy owadów rozbijających się na miazgę na szybach samochodów, przywabianie ich światłem reflektorów. W okresie szczególnego zagrożenia pożarowego, to jest wczesną wiosną i jesienią, zwiększenie możliwości powstawania pożarów. Zastanówmy się nad tym. Zanim obojętnie miniemy znak ograniczający wjazd na obszary leśne, nie pozostawiając samochodu na parkingu. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.